Powstańmy, rozpocznijmy modlitwą, powierzmy się opiece Matki Bożej Niepokalanej, prosząc ją o wstawiennictwo przez cały dzień dzisiejszy dla naszych wykładowców o Boże błogosławieństwo i dla nas o łaski Ducha Świętego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Matko Boża Niepokalana, Święty nasz Ojcze Franciszku,
módl się za nami.
Święty Maksymilianie,
módl się za nami.
Usiądźmy. Moi drodzy, zanim zaczniemy, to tytułem wstępu niech mi będzie wolno jeszcze raz przywitać wszystkich miłych gości, a ponieważ troszkę nas przybyło i jeszcze niektórzy są w drodze, wczoraj witaliśmy, ale dzisiaj pragnę przywitać na 16 dniach kolbiańskich. Tytuł tegorocznej sesji nawiązuje do jubileuszu Rycerstwa Niepokalanej, 100 lat misji, 100 lat historii. W pierwszej kolejności witam naszych gości, którzy będą naszymi prelegentami. Proszę o wyłączenie wszelkich komórek. Wyłączenie, dlatego, bo jeżeli są tylko wyciszone, to będą nam tu zakłócać życie. A więc witam prelegenta, który za chwilę zabierze głos, ojca Paulina Sotowskiego. Można przywitać ładnie.
Dziękuję bardzo.
Witam bardzo serdecznie ojca profesora Zbigniewa Sucheckiego, który tam z tyłu jest też obecny. Pan doktor Dariusz Żugolszewski właśnie wjechał i przygotowuje się, w trakcie do nas dołączy. Witam też gości, którzy do nas przybyli dziś. Witam księdza prałata Nowobielskiego z Ciśca, zasłużonego działacza Rycerstwa Niepokalanej, człowieka historię. To człowiek, który wybudował kościół w 24 godziny. Słynna sprawa, to i książki o tym piszą, i filmy pokazują. Witam księdza Bogusia Nagela, który jest archidiecezjalnym asystentem Rycerstwa Niepokalanej z archidiecezji krakowskiej. Witam gości, którzy dziś przybyli prosto z Fatimy do nas. Witam bardzo serdecznie i wszystkich miłych gości, bo widzę, że jest nas dzisiaj znacznie więcej. Moi drodzy, przystępujemy do tej naukowej części naszego spotkania. Wczoraj mieliśmy modlitwę, była i msza święta, i adoracja, tak jak zacząłby to ojciec Maksymilian. Natomiast pierwszy wykład wygłosi do nas ojciec Paulin Sotowski, wykładowca Pisma Świętego w Seminarium Ojców Franciszkanów, długoletni redaktor naczelny posłańca świętego Antoniego z Padwy, były gwardian Niepokalanowa, autor licznych publikacji i książek i, śmiem twierdzić, na dzień dzisiejszy najlepszy znawca ojca duchowości, ojca Maksymiliana w Polsce. Witamy ojca Paulina i prosimy go o wykład. Wykład o takim prowokującym tytule. Dlaczego Rycerstwo Niepokalanej?
Moi drodzy, otrzymałem takie życzenie, żeby przedstawić, powiedzmy, jakąś istotę Rycerstwa Niepokalanej. Ojciec Piotr wyliczył tam pewne elementy tego tematu, ale kazał mi wybrać sobie sam tytuł. Więc wybrałem taki tytuł. Dlaczego rycerstwo niepokalane? Jest to tytuł trochę prowokujący rzeczywiście. Pragnę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dziś, 100 lat po założeniu, interesujemy się rycerstwem niepokalanej oraz czy jest ono nadal aktualne. Czy może być dla nas doskonałą drogą chrześcijańskiego życia i apostolstwa? Z góry zapowiadam, że uważam je za wciąż aktualne, choć może nie osiągnęło głębi i skuteczności, jakiej pragnął dla niego święty Maksymilian. Najpierw więc przypomnijmy sobie, co to jest i skąd się wzięło rycerstwo niepokalanej. Oczywiście będę mówił o rzeczach oczywistych, takich, które rycerze, którzy od lat, powiedzmy, należący do rycerstwa, wszystko znają. Jest problem tylko ujęcia jakiegoś tego materiału. I dlatego to będą same znane rzeczy. Dlatego nic ciekawego specjalnie tu nie będzie. Oficjalnie Rycerstwo Niepokalane jest dziś stowarzyszeniem katolickim, ale nie przestało być ruchem kościelnym zapoczątkowanym przez świętego Maksymiliana Marię Kolbego. A nawet drogą chrześcijańskiego życia, charakteryzującą się właściwą dla siebie duchowością, dla której wzorem było przede wszystkim życie świętego Maksymiliana. Wymieniłem tu trzy określenia tej rzeczywistości, jaką jest rycerstwo niepokalane, stowarzyszenie, ruch i droga chrześcijańskiej duchowości ze szczególnym charakterem maryjnym. Zanim jednak zajmiemy się istotą tych trzech rzeczywistości, przypomnijmy sobie jednak najpierw, skąd się wzięło rycerstwo, którego stulecie założenia obchodzimy w bieżącym roku. 100 lat temu założyła je grupa 7 kleryków franciszkańskich studiujących w Międzynarodowym Kolegium Franciszkańskim w Rzymie. Święty Maksymilian Maria, który był inspiratorem powołania rycerstwa niepokalanej do życia, kilkakrotnie w różnych okresach swego życia opowiadał o jego początkach. Specjalnie sięgnąłem do tych relacji samego świętego Maksymiliana, żeby się przekonać, co dla niego było ważne, jakie motywy dla niego były ważne przy powstaniu rycerstwa. Otóż po raz pierwszy takie wspomnienia o założeniu rycerstwa drukuje w artykule z 1923 roku, a więc zaledwie 6 lat po założeniu rycerstwa. Ten artykuł jest w Rycerzu Niepokalanej z 1923 roku. I właściwie opowiada tę scenę założenia rycerstwa o tych 7 swoich kolegach. Każdemu z nich poświęca trochę uwagi i mówi szczególnie o tych, którzy akurat w ciągu pierwszego roku od założenia rycerstwa, których Matka Boska zabrała po prostu, którzy umarli w opinii świętości. Właściwie tam nie mówi o żadnych motywach, o żadnych przyczynach, dlaczego to rycerstwo założono. Dlatego, żeby zrozumieć pierwszy pomysł założenia rycerstwa, myślę, że pozostaje nam tylko ten statut pierwotny, który też wszyscy znamy, bo jest w tym dyplomiku, powiedzmy. A więc celem tego rycerstwa jest nawrócenie, uświęcenie ludzi. Celem było po prostu, była praca nad ludźmi, dla uświęcenia, praca apostolska była celem tego rycerstwa w pomyśle tych 7 założycieli. Święty Maksymilian uważał jednak za stosowne nieco dokładniej opowiedzieć w późniejszych wspomnieniach o tym, co było przyczyną, dlaczego oni, jego koledzy, zdecydowali się założyć rycerstwo zgodnie z ówczesnym kodeksem prawa kanonicznego uznane za pobożny związek. Pia Unio. We wspomnieniu z 1939 roku, otóż święty Maksymilian takie wspomnienie pisze w Japonii, na rok przed powrotem z Japonii, na zlecenie ówczesnego gwardiana Nagasaki, ojca Kornelego Czupryka, i w tym wspomnieniu nigdzie nie drukowanym, zostawionym w rękopisie, no oczywiście drukowanym w pismach świętego Maksymiliana, mówi o tym, jak powstało rycerstwo i co było powodem założenia tego rycerstwa. I tak próbuję odtworzyć te motywy założenia. Na pierwszym miejscu wspomina swoje dyskusje ze współbraćmi klerykami o lichym stanie naszego zakonu i o jego przyszłości. Pisze, że utrwaliło mu się w pamięci młodzieńcze zdanie: albo postawić zakon na nogi, albo rozwalić. A więc był człowiekiem takim, powiedzmy, dosyć surowym. A więc rycerstwo niepokalane miało posłużyć do pokonania marazmu w zakonie franciszkańskim, miało być dyskretnym środkiem ożywienia zakonnego życia i franciszkańskiego apostolstwa. Ale zaraz potem przypomina o swojej pobożności maryjnej, która w sposób widoczny przejawiła się w dzieciństwie, gdy zakupił figurkę niepokalanej na odpuście za 5 kopiejek, a także gdy we Lwowie ślubował przed obrazem Matki Boskiej, który jest teraz tutaj w waszym kościele właśnie naszym w Harmężach. I jak pisze, z twarzą na ziemi obiecałem Najświętszej Maryi Pannie królującej w ołtarzu, że będę walczył dla niej, jak, dodaje, nie wiedziałem, ale wyobrażałem sobie walkę raczej orężem materialnym. Dziś, dodaje, wiem już, o jaką walkę niepokalanej chodziło. Zwróćmy uwagę na formę wypowiedzi. Dziś już wie, o jaką walkę niepokalanej chodziło. A więc uważał zawsze, że to niepokalana kazała mu obiecać, że będzie dla niej walczył, i ona wiedziała o tym, o czym on sam jeszcze nie wiedział, że będzie to walka o dusze ludzkie, o ich zbawienie, walka ze złem. Ciągnąc ten temat, dodaję jeszcze refleksję. Mimo dużej skłonności do pychy, niepokalana pociągała mnie silniej, a więc ona go kształtowała. Ona przykuwała jego uwagę silniej niż miłość własna. Wyrazem tego zapatrzenia się w nią była jego praktyka trzymania na klęczniku obrazka jakiegoś świętego, któremu objawiła się niepokalana, i często modliłem się do niej, dodaje, jakby stawiając się w miejscu świętego, który miał szczęście widzieć ją na własne oczy. Myśląc o motywach, które skłoniły go do założenia rycerstwa niepokalanej, zwraca uwagę na swoje więzi z Najświętszą Marią Panną, na swoje przywiązanie do jej osoby, sięgające dzieciństwa i trwające w okresie młodzieńczym, a rozwinięte jeszcze bardziej w ciągu studiów 7-letnich w Rzymie. Ojciec Maksymilian sugeruje tu zatem, że pomysł założenia rycerstwa wyrósł w jakiejś mierze z jego pobożności maryjnej. Uważał, że ona życzyła sobie rycerstwa do walki, jaką sama prowadziła, do walki o zbawienie każdego człowieka. Niewątpliwie chodzi tu o postawę Maryi, która bez reszty poświęciła się swojemu Synowi i dziełu, które Syna Bożego przy jej udziale sprowadziło na ziemię, a więc dziełu zbawienia człowieka. Postawę Maryi ojciec Maksymilian nazywa walką, mając na myśli rajską zapowiedź Boga skierowaną do węża szatana: położę nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, a także na zapowiedź jej zwycięstwa: ona zetrze głowę twoją. Tak to brzmiało w przekładzie z łacińskiej Wulgaty. Święty pisał to, mając za sobą wielokrotnie odnawiane oddanie się niepokalanej. Chciał upodobnić swoje życie do jej życia, chciał czynić to, co ona czyniła. Był przekonany, że ona już go używa do tej walki o zbawienie ludzi, a rycerstwo było jednym z wyrazów jego oddania się Matce Bożej i sprawom jej leżącym na sercu. Kolejną pobudką do założenia rycerstwa było i do działania w jego duchu była świadomość, że są ludzie, którzy prowadzą walkę z Kościołem, że są nimi przede wszystkim członkowie masonerii. I tu wspomina demonstrację skierowaną przeciwko Kościołowi, Watykanowi i samemu papieżowi. Wyrazisty obraz tej walki doprowadził do tego, i tu pisze, że powstała myśl założenia stowarzyszenia do walki z masonerią i innymi sługami Lucyfera. Ten ostatni motyw święty przypomina w następnych wspomnieniach niemal jako pierwszy. Na przykład we wspomnieniach pisanych rok później, przed samym powrotem z Japonii, gdzie jeszcze dodaje, że w 1917 roku upłynęło 200 lat od założenia masonerii i 400 lat od buntu Lutra. Ten obraz zagrożenia dla zbawienia ludzi ze strony organizacji wrogich Kościołowi będzie przypominał i rozwijał w następnych wspomnieniach. Wszystkie te motywy łączą się dla naszego świętego w obrazie niepokalanej, jaki on nosił w swoim sercu. Był to obraz niepokalanej walczącej z szatanem, a zarazem służebnicy Bożej, która całe swoje życie poświęciła dziełu swojego Syna, czyli dziełu zbawienia człowieka, do czego została powołana przez Ojca Niebieskiego. Niepokalany widział przewodniczkę i właścicielkę jej rycerstwa. We wspomnieniach z 1935 roku pisał, że choć ona wkrótce po założeniu rycerstwa zabrała trzech spośród jego współzałożycieli, to przecież wiedziała, że reszta rozproszy się po świecie, że do nich przyłączą się inni, coraz to liczniejsi, że do dziś liczba ich zbliżać się będzie do miliona. Wiedziała, że jedni według gorliwości większej lub mniejszej działać będą, inni zaszeregują się w związki, by wspólnymi siłami, w myśl odpowiednich statutów, łatwiej i skuteczniej podbijać duszę dla niej, a inni jeszcze zerwą wszelkie granice w poświęceniu się jej, a nawet zamkną się w jej zagrodzie, by całe życie wyłącznie dla niej strawić. I nie ograniczą się jej rycerze do obrony wiary, ale pójdą do ataku, do ofensywy, zdobywać twierdze nieprzyjacielskie, a pójdą z miłością bez granic, z miłością niepokalanej ku bliźnim w sercu. Choćby to byli nie tylko obcokrajowcy, obcoplemieńcy lub innokolorowi, ale nawet otwarci wrogowie religii niepokalanej i Boga. Teraz, powiedzmy, wyciągając te wnioski z istnienia rycerstwa, spróbuję przedstawić rycerstwo w działaniu, więc początek rycerstwa w działaniu. Dziś nie mamy wątpliwości, że rycerstwo niepokalanej rozwinęło się dzięki inicjatywie świętego Maksymiliana. Przez pierwsze 2 lata od założenia członkowie rycerstwa mogli się tylko w kolegium modlić o wypełnienie nakreślonego celu, o nawrócenie, uświęcenie ludzi. Dopiero on zaczął je organizować po powrocie do Polski w 1919 roku. To on doprowadził do powstania pierwszych kół rycerstwa poza Rzymem, najpierw wśród franciszkanów, a wkrótce także wśród świeckich, którzy w liczbie 12 osób zapisali się do rycerstwa już 1 stycznia 1920 roku, w Krakowie oczywiście. Członkowie pierwszego polskiego ogniska rycerstwa kleryków, którzy rozjechali się potem do różnych klasztorów, zakładali przy nich koła rycerstwa niepokalanej wśród świeckich. A więc to początek organizacji, to był początek wszelkiego działania rycerstwa. Drugim etapem rozwoju było oczywiście założenie miesięcznika Rycerz Niepokalanej, który miał być nie tylko łącznikiem między członkami, ale w zamiarze ojca Maksymiliana miał sam być apostołem. Rycerz miał sam apostołować. Miał pogłębiać i umacniać wiarę, wskazać prawdziwą ascezę, zapoznawać wiernych z mistyką chrześcijańską, no i starać się o nawrócenia katolików, czyli tych, którzy nie należą do Kościoła. Niezwykły rozwój miesięcznika Rycerz Niepokalany prowadził do liczbowego wzrostu członków rycerstwa. Trzecim etapem rozwoju był oczywiście Niepokalanów, powstanie Niepokalanowa. Niepokalanów w czasach przedwojennych już uchodził za taki koncern prasowy, doskonale zorganizowany, gdzie wychodziło przede wszystkim rycerz w dużym nakładzie, dziennik, ale także inne jeszcze pisma, Rycerzyk Niepokalanej czy Mały Rycerzyk Niepokalanej. No więc ludzie już wtedy przed wojną uważali to za taki ośrodek prasowy, jakby przedsiębiorstwo. I po wojnie tym bardziej tak go definiowali przez wiele lat. Tymczasem musimy pamiętać, że to nie było przedsiębiorstwo w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale to był ośrodek pracy apostolskiej. Był to przede wszystkim ośrodek apostolstwa przez prasę, apostolstwa, na jakim koncentrowało się życie szybko rosnącej franciszkańskiej wspólnoty. Niekiedy porównywano niepokalanów także z klasztorami benedyktyńskimi. Benedyktyni, kiedy powstali, mieli hasło módl się i pracuj. No więc niepokalanowie była modlitwa i praca też. Ale co jest ważne w tej pracy, ta praca w niepokalanowie była nie tylko zajęciem dla, powiedzmy, czasu. Ta praca była zawsze apostolska. Nawet ci, co hodowali świnki, żeby było co podać do stołu, powiedzmy, tym, którzy pisali artykuły i rozsyłali je, i ci mieli świadomość, że pracują dla apostolatu, pracują dla misji po prostu. Z niepokalanowskiego doświadczenia święty Maksymilian bardzo szybko wyprowadził praktyczne wnioski. Wpadł na pomysł, aby słowem drukowanym posłużyć się na misjach w tych krajach, w których nie znano jeszcze Ewangelii. W których nie znano jeszcze Ewangelii Chrystusa i niepokalanej. I pomysł swój natychmiast zaczął realizować, jakby przeczuwał, że mało ma czasu. Po wstępnych doświadczeniach japońskich, gdzie zaczął wydawać japońskiego rycerza, gdzie założył niepokalanów, który też otworzył na rodzime powołania, by jak najszybciej przekazać apostolstwo tubylczym franciszkanom, pragnął zakładać nowe ośrodki misyjne, nowy niepokalanowy, bo w działalności misyjnej widział drogę urzeczywistnienia celu rycerstwa niepokalanej. Wspominając o tym, warto zawsze pamiętać, że dopóki warunki historyczne pozwoliły, to tę misję japońską utrzymywał sam niepokalanów, a więc misję japońską utrzymywało rycerstwo niepokalanej, bo przysyłali do niepokalanowa ofiary specjalnie na misję, albo też niepokalanów jako to MI3 wypracowywało fundusze. Nie zakon utrzymywał, tylko właśnie sam niepokalanów i rycerstwo przez niepokalanów. Dlatego święty Maksymilian chciał zakładać inne niepokalanowy, ażeby one utrzymywały misję gdzie indziej, a więc żeby samo rycerstwo finansowało, powiedzmy, dawało podstawy materialne do misji w świecie. W okresie pobytu na misjach zmienia się język ojca Maksymiliana. Coraz rzadziej mówił on o walce, której wzorem i głównym przewodnikiem była zawsze dla niego niepokalana, walcząca z wężem szatanem, a coraz częściej powtarza swój ulubiony pozytywny zwrot: zdobyć cały świat dla niepokalanej. Walka ma się stać działalnością pozytywną, zdobywaniem dla niej świata i szerzeniem Królestwa Jezusowego. Zdobycie całego świata dla niepokalanej uważa on za cel niepokalanowa i rycerstwa niepokalanej. A pisząc o tym w Japonii, myśli o konkretnych misjach w Japonii i w innych krajach. Czytając i powtarzając to jego wyrażenie, zdobyć świat dla niepokalanej, pamiętamy, że oznaczało ono dla niego jak największe rozszerzenie Królestwa Serca Jezusowego, jak to sformułował w akcie oddania. W rozważaniach o specjalnym celu niepokalanowa zwraca uwagę na to, że podbicie całego świata niepokalanej w myśl EMI, czyli urzeczywistnienie celu EMI, zawiera w sobie misję w znaczeniu najobszerniejszym, najściślejszym, a więc w myśl rozdziału 12 reguły świętego Franciszka. Hasłem tych naszych obchodów jest misja i historia. Oczywiście misja w takim znaczeniu, że jakie zadania są rycerstwa niepokalanej, co ma do zrobienia rycerstwo niepokalanej. Ale tu chcę zwrócić uwagę na to, że według świętego Maksymiliana powoli tak się ten cel rycerstwa niepokalanej kształtował, że zadanie misyjne w ścisłym tego słowa znaczeniu, a więc zadanie budowania Królestwa Bożego, zadanie ewangelizacji, przedstawia właściwie jako główny cel rycerstwa niepokalanej. Właśnie powtórzę ten fragment, który powiedziałem. Nie jest może on najcelniejszy, ale taki mi się akurat znalazł. Podbicie całego świata niepokalane w myśl EMI, czyli urzeczywistnienie celu EMI, zawiera w sobie misję w znaczeniu najobszerniejszym i najściślejszym, a więc w myśl rozdziału 12 reguły świętego Franciszka. I tu musimy małą dygresję wprowadzić. Otóż święty Franciszek w regule swojej napisał taki 12 rozdział o misji, o misjach. Warto zwrócić uwagę na to, że po długim okresie, kiedy Kościół nie wysyłał, kiedy Kościół nie prowadził misji do narodów, powiedzmy, niechrześcijańskich, święty Franciszek przeczuwał tę potrzebę prowadzenia misji. I w tym 12 rozdziale napisał, że każdy, może przeczytam, którzykolwiek bracia za boskim natchnieniem zechcieliby udać się między Saracenów i innych niewiernych, niech proszą o pozwolenie swoich ministrów prowincjalnych. Ministrowie zaś niech nikomu pochopnie nie udzielają pozwolenia, prócz tych, których uznają za odpowiednik do wysłania. A więc przymusowo święty Franciszek nikogo na misję nie wysyłał, tylko chętnych. A jeżeli się zgłaszają chętni, to przełożeni powinni im pozwolić pojechać na misję. Natomiast bez tego pozwolenia nie powinni jechać. I święty Maksymilian zaczął identyfikować nawet pobyt w Niepokalanowie jako ścisłą pracę misyjną. I nawet żądał, ażeby do Niepokalanowa przełożeni kierowali tych braci, którzy chcą, którzy mają powołanie misyjne. Bez powołania misyjnego nie można tam iść do tej pracy. A więc bez powołania misyjnego nie można właściwie pracować dla rycerstwa Niepokalanej. Czyli, że misje, nie tylko jakieś ogólne posłanie, misja nie tylko w sensie ogólnego posłannictwa, ale misje w ścisłym słowa znaczeniu, czyli ewangelizacja ludów i narodów, należy do istoty poniekąd rycerstwa Niepokalanej według świętego Maksymiliana. Zawsze podkreślał, że każdy, kto pragnie w myśli rycerstwa pracować nad zdobyciem świata dla Niepokalanej, powinien najpierw zdobyć dla niej samego siebie oczywiście, czyli sam stać się rycerzem Niepokalanej. Gdy we wrześniu 39 roku wojna zatrzymała wszelką pracę apostolską, rycerstwo ze swoim niepokalanowskim centrum na czele ograniczyło się do utwierdzenia w swoich członkach postawy właściwej dla rycerzy Niepokalanej, ograniczając działalność apostolską do modlitwy i oddziaływania przez przykład życia. Choć zaraz po wojnie działalność rycerstwa się odrodziła, o czym symbolicznie świadczył nakład rycerza Niepokalanej, w 1947 roku rycerz osiągnął 700 tysięcy nakładu już. A więc rozwój był szalony, bo przecież to było zaraz po wojnie, ale wkrótce przyszedł komunizm i wszystko ograniczył, zamknął powoli, w 1951 zamknął rycerza. Nawet powolne odradzanie się rycerstwa, które datuje się od beatyfikacji i kanonizacji założyciela, polegało głównie na pogłębianiu życia duchowego członków, na ich formacji do życia według wzoru Niepokalanej oraz świętego Maksymiliana, do jak najgłębszego przeżywania pełnego oddania się Niepokalanej i nie było w stanie powrócić do swojego charakteru misyjnego. Takie jest moje oskarżenie. Nawet powolne odradzanie się rycerstwa, które datuje się od beatyfikacji i kanonizacji założyciela, polegało głównnie na pogłębianiu życia duchowego członków, na ich formacji do życia według wzoru Niepokalanej oraz świętego Maksymiliana, do jak najgłębszego przeżywania własnego oddania się Niepokalanej i nie było w stanie powrócić do swojego charakteru misyjnego. ideał rycerstwa niepokalanej. Do języka świętego Maksymiliana i rycerstwa niepokalanej należy nazwa ideał. Zaraz po powrocie z Japonii w 1936 roku wygłosił w Niepokalanowie konferencję do braci i przedstawił w niej program pracy Niepokalanowa, a główną treść tej konferencji ujął także w artykule pod tytułem Nasz ideał, drukowanym w małym dzienniku i w Rycerzu Niepokalanej, co znaczy, że to bardzo miał, ten artykuł miał dla niego duże znaczenie. W określeniu nasz ideał zawarta jest myśl, że jest to nie tylko ideał Niepokalanowa, ale także ideał całego rycerstwa. We wspomnianej konferencji oraz w drukowanych artykułach odpowiadał na pytanie, do czego dążymy, jaki jest nasz ideał. A jego najkrótsza odpowiedź brzmi, niepokalana oto nasz ideał. Z tych i podobnych jego wypowiedzi wynika, że pod nazwą ideał rozumiał dwie rzeczy. Samą osobę niepokalanej oraz przeżycie i działanie wynikające z wpatrywania się w nią i z miłości do niej, a także z pragnienia, by ją naśladować. A zatem ideał oznacza przede wszystkim jakiś wzór, w który należy się wpatrywać, naśladować go, do którego należy dążyć. Pierwszym wymaganiem rycerstwa niepokalanej jest zatem starać się dobrze poznać Maryję, Matkę Bożą Niepokalaną. Stąd trzeba się w nią wpatrywać, kontemplować, ją próbować zrozumieć, kim jest, starać się zrozumieć, na czym polega jej więź z Trójcą Świętą i z każdą osobą Trójcy Świętej, jej wybranie przez Boga Ojca na Matkę Bożego Syna, jej rolę jako Matki Syna Bożego Jezusa, Zbawiciela ludzi, głosiciela Ewangelii, Odkupiciela, który ofiarował się na śmierć krzyżową z miłości do Ojca i do ludzi, a także jako oblubienicę Ducha Świętego, który w niej i z niej działa, ożywia i uświęca ludzi. Trzeba przyglądać się, jak żyła i działała za ziemskiego życia i jak działa dziś. Trzeba odkryć także jej troskę o nawrócenie i zbawienie ludzi, przejawiającą się w objawieniach, na przykład w objawieniu w Lourdes, gdzie wzywała ludzi do pokuty. Uważał więc, że każdy chrześcijanin, chcąc zrozumieć drogi zbawienia, winien wpatrywać się w osobę niepokalanej, kontemplować ją, aby jak najlepiej rozpoznać w niej urzeczywistnianie się planów Bożych i wzór dla własnego życia. Nie wolno jednak zapominać, że w myśl świętego Maksymiliana niepokalana nie zastępuje Chrystusa i jego zbawczego dzieła, ale jest z Nim i w Jego zbawczym i z Jego zbawczym dziełem nieodłącznie zjednoczona. Wpatrując się zatem w Chrystusa, winniśmy także dostrzegać i podziwiać Jego Matkę. Zapatrzenie się w ten ideał osobowy, jakim jest Maria Niepokalana, powinno prowadzić do jej naśladowania. Samemu się do niej zbliżyć, do niej się upodobnić, pozwolić, by ona opanowała nasze serce i całą naszą istotę, by ona żyła i działała w nas i przez nas, by ona miłowała Boga naszym sercem, pisał w swoim programowym artykule. Z tego więc zapatrzenia i upodobnienia się do niepokalanej powinno wynikać działanie według jej wzoru. To działanie według jej wzoru ma być także ideałem rycerzy niepokalanej. W tym samym artykule pisał: promieniować na otoczenie, zdobywać dla niej duszę, by przez nią wczoraj ojciec Piotr też cytował ten fragment, promieniować na otoczenie, zdobywać dla niej duszę, by przed nią także serca bliźnich się otwarły, by zakrólowała ona w sercach wszystkich, co są gdziekolwiek po świecie, bez względu na różnice ras, narodowości, języków, i także w sercach wszystkich, co będą kiedykolwiek, aż do skończenia świata. Oto nasz ideał. A więc działanie Misja, oto nasz ideał. Nieco obszerniej mówił o tym we wspomnianej konferencji programowej wygłoszonej w Niepokalanowie, gdzie zaczynał od tego, że naszym ideałem jest, aby Pan Bóg otrzymał jak największą chwałę. Szeroko bardzo zaczyna. Może, ponieważ tak szeroko zaczął, to nie zdążył nawet wypowiedzieć wszystkich swoich myśli, ale w każdym razie w tym całym, powiedzmy, w tym dziele zbawczym, jakie Ojciec Niebieski poprzez Chrystusa podjął, widział zawsze rolę Niepokalanej, która, powiedzmy, jest tam pośredniczką. Dziś, gdy jesteśmy trochę bardziej zaznajomieni ze Słowem Bożym i przejęci prawdą, że to Chrystus jest centrum, a zarazem wzorem wszelkiej misji ewangelizacji, jako jedyny pośrednik i odkupiciel człowieka, który przywrócił nam jedność z Bogiem w Trójcy Jedynym, zaskakuje nas trochę język świętego Maksymiliana, który stawia, jak nam się czasem wydaje, Niepokalaną w samym centrum duchowości. Może komuś, kogoś zaskakiwać to zdanie. Ja jestem biblistą, nie mogę inaczej mówić. Centrum chrześcijaństwa jest Jezus Chrystus. Zaraz więc na początku wspomnianej konferencji święty zdaje się uprzedzić nasze pytania, wyjaśniając rolę Niepokalanej w dziele zbawczym. Wskazuje przede wszystkim rolę Maryi jako pośredniczki w oddawaniu czci Bogu. Powtarza to, co dobrze znamy z wielu jego wypowiedzi. Przypomina rolę Jezusa jako pośrednika, który przedstawia Bogu Ojcu wyrazy składanej mu przez nas czci i zwraca uwagę, że wyrazy naszej czci przedstawianej Bogu Jezusowi są wciąż niedoskonałe, ale a jeśli zaniesiemy je przez pośrednictwo Maryi, stają się doskonalsze i piękniejsze. Dlatego milsze Jezusowi i Bogu będą wyrazy naszej czci, jeśli je zaniesiemy przez Maryję. Choć wyraźnie tego w tej konferencji nie mówi, to przecież zakłada, że wszystko, co czynimy przez jej ręce, czyli przez jej pośrednictwo, staje się czystsze i doskonalsze. Tak więc i zdobywanie świata, czyli wzywanie ludzi do nawrócenia, a także głoszenie Ewangelii będzie doskonalsze i bardziej oczyszczone, jeśli będzie wypływać z jej wzoru i z miłości do niej. Choć w sposobie mówienia święty Maksymilian, który był zafascynowany miłością do Matki Bożej do tego stopnia, że chciałby rycerze Niepokalanej byli wprost zawładnięci przez Niepokalaną, podobnie jak opętani są zawładnięci przez szatana, jest to tak znany list ojca Wiwody, choć tak często pojawia się formuła zdobycia świata dla Niepokalanej, a nie dla Boga czy Chrystusa, to dla niego było to oczywiste, że wszystko, co czynił on i co czynią rycerze, całkowicie jej oddani, staje się jakby częścią jej działalności, jej służby samemu synowi, jej służby Synowi Bożemu i Ojcu Niebieskiemu. Pragnął przecież, aby jej oddanych użyła do jak największego rozszerzenia Bogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego. Święty Maksymilian miał zawsze w pamięci tradycję swego franciszkańskiego zakonu, a w niej to, iż przez prawie 700 lat walczył on o ogłoszenie dogmatu Niepokalanego Poczęcia. Mówił, że to była przeszłość i teraz do tej przeszłości trzeba dodać następny etap. Trzeba ten dogmat Niepokalany, prawdę o Niepokalanym Poczęciu wcielić w życie. Co on przez to rozumiał, że trzeba wcielić w życie? Przez wcielenie prawdy o Niepokalanym Poczęciu w życie wydaje się, że rozumiał prowadzenie misji w duchu rycerstwa Niepokalanej, aby wszystkie dusze na całej kuli ziemskiej poznały i pokochały Niepokalaną, a z nią razem zbliżyły się do Boga, do całej Trójcy Świętej. Już tu opuszczam pewne cytaty, ponieważ po prostu, żeby nie przeciążać troszkę uwagi. Istota i charyzmat rycerstwa Niepokalanej. Święty Maksymilian pozostawił po sobie dwa teksty zatytułowane Istota MI. z których jasno wynika, że istotą rycerstwa jest oddanie się niepokalanej. W obu tych tekstach w krótkich słowach omawia akt oddania się niepokalanej. W tym akcie przez niego ułożonym mamy najpierw wezwanie do niepokalanej. Jest to jakby przypomnienie ideału, który winien być przedmiotem kontemplacji. Po nim następuje prośba o przyjęcie naszego oddania się jako rzeczy i własności. Choć oddajemy się jej całkowicie, aby z nami czyniła cokolwiek jej się podoba, to dodaje jednak sugestię. Święty Maksymilian podpowiada jednak w akcie Matki Bożej, Matce Bożej. I tak samo, kiedy my ten akt odmawiamy, to chociaż oddajemy się jako rzecz i własność, sugerujemy Matce Bożej, żeby ona użyła oddającego się do walki z szatanem, a więc do walki ze złem, oraz aby oddającego się użyła za narzędzie do szerzenia jej czci i jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego. Czyli do budowania tego samego Królestwa, które budował Jezus, czyli do zbawienia wszystkich ludzi. A więc do istoty rycerstwa należy oddanie się jej z nadzieją, że pod jej kierunkiem będziemy przedłużać misję Jezusa na ziemi. Nasze powyższe rozważanie o misji jako o zdobywaniu świata dla niepokalanej i walce prowadzonej według jej wzoru pokazuje, iż święty Maksymilian mocno podkreślał, że praca w niepokalanowie i praca na rzecz celu rycerstwa niepokalanej jest po prostu pracą misyjną, jest misją w najściślejszym znaczeniu, a zatem misyjność jest niezbywalnym charakterem rycerstwa niepokalanej, a zarazem jego głównym charyzmatem. Ten charyzmat jest ściśle powiązany z miłością do Matki Bożej Niepokalanej i wynika z kontemplacji jej osoby, z jej służby Jezusowi i Bogu Ojcu, z jej gotowości do pełnienia woli Bożej, do wsłuchania się w Słowo Boże i dzielenia się swoją wiarą, ufnością, miłością z wszystkimi ludźmi. Miłość, z jaką Maksymilian mówił zawsze o Maryi, jest wzruszająca. Nasza miłość może mieć inną postać, ale za wzorem naszego świętego rycerz niepokalany powinien wpatrywać się w postać niepokalanej, aby był zdolny ją naśladować w służbie Bogu, Chrystusowi i ludziom. Ojciec Maksymilian był zapatrzony w niepokalaną, jaką widziała i słyszała Bernadeta w Lourdes, przez którą przekazywała orędzie wzywające do pokuty, czyli do nawrócenia. On sam był przejęty wiarą oraz miłością do Boga i do niepokalanej i z tego powodu czuł się szczęśliwy. Dlatego pragnął podobnym szczęściem podzielić się z innymi ludźmi, którym opowiadał o Jezusie, o Kościele, o niepokalanej. Pragnął więc, aby wszyscy rycerze niepokalanej doświadczyli podobnego szczęścia płynącego z wiary i miłości oczywiście oraz zechcieli podzielić się tym szczęściem z innymi ludźmi, głosząc im Ewangelię. Ten charyzmat jest bardzo aktualny w czasie, gdy Kościół podkreśla, jak bardzo potrzebna jest nowa ewangelizacja świata, a duchem misyjnym powinien być przeniknięty każdy chrześcijanin. Drugim charyzmatem rycerstwa niepokalanej jest sama rycerskość. Święty Maksymilian nosił w sercu trochę romantyczny obraz średniowiecznego rycerza, który bezinteresownie walczył tylko o dobro, był obrońcą słabych, często obierał sobie jakąś panią swego serca i jej bezinteresownie służył. Tak powinien postępować rycerz niepokalanej. Porównując ten tytuł z innymi, jakimi posługują się czciciele Maryi, pisał: i tak, sługa Maryi, sługa niepokalanej może przywieść na myśl, taki tytuł sługi, może przywieść na myśl zapłatę, czyli oczekiwanie na zapłatę, dla której pracuje służący. Nawet wyrażenie dziecko Maryi, w którym przypomina pewne prawne obowiązki matki wobec dziecka. Nazwa niewolnik z miłości też nie wszystkim przypada do gustu, bo mimo wyjaśnienia, że to z miłości, jednak trudno odpędzić myśl, że niewolnik wbrew swojej woli pozostaje w niewoli. stąd inni wolą wyrażenie rzecz i własność. Oczywiście wszystkie te nazwy i wszystkie inne rzeczy sami jedno i to samo oznaczają i wszyscy ci są ich, co ich używają, pragną całkowicie oddania się Matce Bożej. Wybrał ten tytuł rycerza, który kojarzył mu się ze szlachetnością i całkowitą bezinteresownością. Jest to nawet trochę zaskakujące, że ten rycerz, powiedzmy dzielny, szlachetny, wydawał mu się bliski określeniom rzecz i własność, a więc coś, co nie ma własnej woli, jakich użył w akcie oddania. Powtarzał w nim przecież, abyś mnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła. I zaopatruje te nazwy w taki oto komentarz. Niech ona czyni z tobą, co się jej podoba. Nie krępuje się żadnymi ograniczeniami obowiązków matki względem dziecka. A więc, żebyś nie oczekiwał, że od matki się oczekuje po prostu jakiejś miłości, jakiejś troski. Bądź jej rzeczą, własnością, niech swobodnie cię użyje i zużyje do czegokolwiek zechce, bez żadnych zastrzeżeń. Ona jest właścicielką twoją, panią i królową twą, absolutną. Sługa sprzedaje swą pracę. Ty zaś daj jej i pracę, i cierpienie, i siebie całego jako dar. Proś, by nie szanowała twej wolnej woli, ale zawsze swobodnie według swej woli z tobą czyniła. Duchowość rycerstwa. To już króciutko, tylko taka synteza. Święty Maksymilian Maria Kolbe zaproponował rycerstwu niepokalanie specjalną drogę duchowości, choć bardzo bliską tradycyjnej duchowości katolickiej z pewnymi aspektami drogi franciszkańskiej. Drogą tej duchowości szedł przede wszystkim on sam, doświadczał jej na sobie, zanim zdecydował się zalecić ją innym. Wobec faktu, że swoich zaleceń nie uporządkował w jakiś system, jego życie jest nadal podstawowym podręcznikiem duchowości rycerstwa niepokalanej. Szczególne miejsce w tej duchowości zajmuje osoba niepokalanej. Więź z nią odegrała w jego życiu niezwykłą rolę. Ludzie, którzy nie docenią tej więzi, a nawet samej osoby Matki Bożej Niepokalanej, nigdy nie zrozumieją do końca ani tego, co święty robił, ani tego, co pisał i czemu naprawdę ma służyć założone przez niego rycerstwo niepokalanej. Wskazówki w dziedzinie duchowości kieruje zawsze do rycerzy niepokalanej. Trudno jest wyróżnić uwagi ważne tylko dla zwykłych wiernych chrześcijan od tych skierowanych do rycerzy. Nawet uwagi wygłaszane do współbraci zakonnych niewiele się różnią od tych, które podawał innym rycerzom niepokalanej czy też innym chrześcijanom. A więc zasady duchowości rycerstwa niepokalanej wyprowadza zawsze z ogólnych prawd teologicznych i uzasadnia je ogólną motywacją chrześcijańską, nigdy nie odwołując się do jakichkolwiek źródeł właściwych wyłącznie rycerstwu niepokalanej, a jeśli nawet mówi o szczególnych zobowiązaniach wynikających z oddania się niepokalanej, które jest największym motywem w proponowanej przez niego duchowości, to nie traktuje ich jako drogi przeznaczonej wyłącznie dla rycerzy, ale widzi w nich drogę wszystkich chrześcijan, którzy podobnie jak on odkryją niezwykłą rolę niepokalanej w Bożym planie zbawienia. I tyle tego mojego przedłożenia. Dziękuję za cierpliwość.